Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu. Jest wtorek, 11 kwietnia, przy mikrofonie Cezary Kościelniak, a moim gościem jest pan dr Szczepan Cofta, naczelny lekarz Szpitala Uniwersyteckiego w Poznaniu, pulmonolog. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie państwa, poświątecznie.
Jesteśmy właśnie w takim poświątecznym nastroju. Część z nas zakosztowała nie tylko, myślę, pyszności stołu, ale może spaceru, sportu, myśli o zdrowym trybie życia. Chciałbym rozpocząć od pytania, czy to jest medycznie potwierdzone, że zdrowy tryb życia przekłada się faktycznie na długie życie, a przynajmniej długą jakość życia? Czy jako lekarz może pan to definitywnie potwierdzić?
Bardzo szerokie przeprowadzone badania populacyjne potwierdziły, że Około 1/3 zdrowie jest w naszych rękach, czyli zależy od tego, w jaki sposób się sprawujemy, w jaki sposób się żywimy, w jaki sposób ćwiczymy, uprawiamy sport, zachowujemy ruch fizyczny, w jaki sposób śpimy też. Oczywiście w dużej części jest to sprawa genetycznie uwarunkowana trochę cywilizacyjnie, bo gdybyśmy się przenieśli na przykład do cywilizacji jakiejś pierwotnej czy afrykańskiej, byśmy doświadczyli, czym są choroby cywilizacyjne. Ale bezwzględnie rzeczywiście 1/3 to jest w naszych rękach i tych kilka czynników, które są przez nas modyfikowalne, jest bardzo
ważne.
Które to
są czynniki? Jakby pan naszym słuchaczom krótko je wymienił.
Na pewno dieta, to jest podstawowy. Drugi, ruch fizyczny. I tutaj jest mój osobisty konik, ale to jest rzecz, która od pewnego czasu jest bardzo mocno poruszana. Zdrowy sen.
Zdrowy sen.
Tak, dlatego że śpimy 1/3 naszego życia. I ten sen ma też być przestrzenią wypoczynku, regeneracji ośrodkowego układu nerwowego, dobrego oddychania, regeneracji funkcji metabolicznych organizmu. I żeby dobrze, zdrowo funkcjonować, trzeba dobrze spać.
Dobrze to znaczy wystarczająco długo?
Przede wszystkim spać w dobrze dobranym łóżku. Mimo że 1/3 życia spędzamy w łóżku, to często nie zdajemy sobie sprawy, że dobrze skrojony na nas materac, cisza podczas snu, też brak światła. Mówimy też o zanieczyszczeniu światłem też, oprócz innych zanieczyszczeń. Ale też dobre warunki do snu. Higiena snu jest bardzo bogatym zagadnieniem, która sugeruje, że chociażby warto nie spożywać napojów z kofeiną po godzinie 15-16, bo one wpływają potem deprymująco na sen.
Kawa tylko rano?
To osobniczo jest też różnie tolerowane, ale generalnie powinno się nie pić kawy po godzinie 15-16.
A drzemka w ciągu dnia, sen taki dzienny?
Może
być błogosławieństwem.
Tak, tutaj nie warto, nie można odsądzać drzemek od czci wiary. Absolutnie dobry sen, nawet kilkuminutowy w godzinach popołudniowych czy wieczornych, może dodać nam wigoru i sprawić, że ten rytm nasz biologiczny będzie wzmocniony. Zresztą ta drzemka popołudniowa jest wyrazem pobudzenia rytmów takich wolnofalowych, które po południu, godzina 16, 15, 14 powstają i jest czymś zasadniczo naturalnym, zgranym z naszym rytmem dobowym. Oprócz tego oczywiście sen w godzinach, na ile możliwości, na ile ktoś w nocy nie pracuje, w godzinach do tego przeznaczonych.
Często, zresztą na falach naszego radia o tym rozmawiamy, często jako czynnik zakłócający sen wskazuje się używanie komputera, smartfona przed snem, właśnie cywilizacja cyfrowa, która też staje się trochę zagrożeniem naszej fizyczności. My mówimy często o sprawach społecznych, media społecznościowe, polityka, a tymczasem częste używanie tych wszystkich urządzeń, zresztą jedno mam przed sobą, powoduje, że możemy zaburzać sen i nasze zdrowie. Potwierdzałby pan to?
Tak, dużo wrażeń, bodźców medialnych przed snem potwierdzono jednoznacznie, że modyfikuje sposób snu. Tutaj z jednej strony jest to ekran niebieski komputera, który wpływa hamująco na melatoninę, więc hormon snu. Potwierdzono to jednoznacznie. Już nawet niektóre firmy komputerowe myślą o tym, żeby zastąpić niebieski ekran jakimś światłem nieco innego odcienia, czerwonym w odcieniu czerwieni. Ale też okazuje się, że nawet spanie ze smartfonem trochę modyfikuje sen, zwłaszcza u dzieci. Proszę wyobrazić sobie, że zmienione są fazy, struktura snu jest zmieniona u osób, które śpią ze smartfonem w pobliżu głowy.
A ty znaczy, że jakieś fale magnetyczne, coś z niego płynie, czy że oni myślą o tym, nie są w stanie się wyłączyć do końca i powiedzmy mentalnie, psychicznie są powiązani z jakąś informacją, która przyjdzie, wiadomością, w jaki sposób
pewnie
to działa?
Pewnie tak, to swego rodzaju pewnie uzależnienie, może jakieś fale elektromagnetyczne. Fakty są takie, że ta nasza kapitalna, piękna struktura snu, bo tak jak cały organizm ma taką harmonię związaną z rytmem neurologicznym, z rytmem hormonalnym, tak sen, czyli tak istotna część życia związany jest też z powstawaniem naprzemiennie faz snu, szybkich ruchów gałek ocznych, wolnych ruchów gałek ocznych, jest sen płytki, sen głęboki. Gdy się elektrofizjologicznie zgłębiamy w strukturę snu, ten sen ma absolutną harmonię odbywania. Wiemy, że bodźce smartfonów, a też ekran komputerowy, bodźce elektroniczne przed snem, one modyfikują sen. Tak jak modyfikuje ten sen niewygodny materac, jak modyfikuje spanie przy zapalonym świetle, w hałasie też absolutnie.
Audiosfera, ona oddziałuje bardzo mocno.
Bezwzględnie. Zanieczyszczenia światem, zanieczyszczenia też hałasem. Mówi się o zanieczyszczeniach środowiska związanych z pyłami niskoemisyjnymi, ze smogiem, z papierosami, ale też się powinno mówić o zanieczyszczeniach związanych z hałasem i ze światłem.
W kluczowym temacie rozmawiam z doktorem Szczepanem Coftą. Rozmawiamy o zdrowiu oczywiście, natomiast chciałbym przejść z tej kwestii tematu fascynującego zresztą snu na temat bardziej trudny. Mianowicie chciałbym zapytać pana doktora o wzrastający trend nowotworów u osób młodych. Czy tu nie mamy do czynienia z pewnego rodzaju sprzecznością? Bo z jednej strony profilaktyka nowotworowa jest w Polsce profesjonalna, ona chyba się nie różni, myślę, od tej, która jest na zachodzie Europy. Z drugiej strony tych nowotworów wykrywa się więcej. Czy to jest tylko kwestia statystyki, że skoro tak dobrze wykrywamy, to wykrywamy więcej? Czy faktycznie jest jakiś problem, że na nowotwory wyczytałem, nie wiem, czy to prawda, przygotowując się do naszego programu, że grupa między 40 a 50 rokiem życia ma takie radykalne przyspieszenie na nowotwory. Zdaje się, ili to grube jest tutaj w czołówce, ale i pańska specjalizacja, nowotwór płuc, on również bije wszystkie rekordy. Z czego to wynika?
Oczywiście, po pierwsze, to są osoby w wieku 40-50 lat, jest zwiększenie zachorowań. Te dwa nowotwory, rak płuca, rak jelita grubego. Za chwileczkę do tego wrócę. Natomiast ekstremalnie ważne z punktu widzenia epidemiologicznego jest też to, że w tej chwili często zachorowują na nowotwory osoby z wyżu demograficznego, które urodziły się bezpośrednio po wojnie. Te osoby zachorowują też często. Tych osób jest bardzo dużo, stąd system opieki zdrowotnej onkologicznej jest bardzo rzeczywiście przeciążony. I nawet bardzo zachowania rozległe, zdrowotne, programy profilaktyczne, które myślę nie odbiegają od innych krajów europejskich, nie są w stanie poradzić sobie, także ta liczba zachorowań wzrasta. Odnośnie młodych osób, tak też oczywiście, myślę, że jest cały szereg karcenogenów, czyli substancji nowotworzących, wpływających na nowotworzenie, które część z nich jest rozeznanych, część z nich nie jest rozeznanych. Tutaj przewód pokarmowy to jest kwestia absolutnie diety. Dieta bogato-tłuszczowa, dieta obfita ze substancjami, spożywieniem smażonym. Też szereg czynników jest na pewno nierozeznanych, powoduje zwiększenie zapadalności na nowotwory przewodu pokarmowego. W przypadku raka płuca sprawa jest ewidentna, definitywna, związana z paleniem papierosów. Nawet,
ktoś... nienałogowym, nawet okazjonalnym paleniem?
Często niektórzy są narażeni na palenie bierne też. Nawet palenie bierne też jest ryzykowne. Natomiast oczywiście przede wszystkim absolutnie palacze papierosów, zwłaszcza takie osoby, które palą powyżej 10-15 papierosów na dobę. Jeżeli ktoś miał w swojej rodzinie dziadków, rodziców, którzy mieli raka płuca, a ktoś pali papierosy, to jest to katastrofa.
Czyli ryzyko, że taka osoba zachoruje, jest bardzo wysokie wówczas?
Bardzo wysokie. To nawet jeśli chodzi o raka płuca, to tutaj czynniki związane z paleniem papierosów są decydujące. To jest kwestia 80-90% czynników, które wpływają na zachorowania. Oczywiście czynnik genetyczny, nawet takie niskoemisyjne zapylenie czy zanieczyszczenia środowiskowe, w porównaniu z paleniem papierosów one mają nieznaczne znaczenie, też mają, ale stosunkowo nieznaczne w stosunku do tego, czym jest palenie papierosów. Tutaj trzeba by z całą mocą powiedzieć, chociaż omówienie o paleniu papierosów, o dymie nikotynowo-tytoniowym jest bardzo nudne. I ktoś powie, ojej, znowuż to samo. Ale gdyby usunąć z nauk palenia tytoniu, czekałaby nas rewolucja zdrowotna w skali kraju. Absolutnie. I teraz, jeżeli jesteśmy w tej chwili w trzeciej dekadzie XXI wieku, znamy fakty, których nie znano pod koniec nawet XX wieku. Jest to zagrożenie tak ewidentne i tak jednoznaczne, że rzeczywiście powinno się rzucić całym sobą, nie tyle zabraniając, nie wpływając w sposób racjonalny, ale nie wiem, jak tego dokonać, żeby...
Może podnieść cenę wyrobów tytoniowych, może podnieść akcyzę. To jednak jest skuteczna blokada, wydaje się.
Ocenia się, że w 1/3 to jest kwestia ceny papierosów, ale kwestia wzmożenia motywacji. Ta motywacja do rzucenia palenia może być bardzo różna. Okazuje się, że największy efekt motywacji, wzbudzenia motywacji związany jest z osobami bliskimi. Że ktoś jest w stanie wznieść się w rzuceniu palenia, próbując zrobić to dla kogoś bliskiego, dla kogoś drugiego.
Panie doktorze, a z takich kwestii, wracam do trendu wzrostowego nowotworów, z takich kwestii profilaktycznych, poza tym, o czym powiedział pan na początku naszej rozmowy, co jeszcze jest takie bardzo istotne dla kogoś, kto na przykład nas teraz słucha i myśli, no w jaki sposób ten ewentualną chorobę, jak jej zaradzić, zanim ona się pojawi. Co by pan takiej osobie powiedział?
Wracamy do podstawowych elementów związanych z tym, żeby zachować dietę racjonalną, taką, która jest zbliżona byłaby do diety śródziemnomorskiej, z unikaniem substancji też smażonych. Oczywiście nie do przesady, nie wyrzucając zupełnie, ale też dietę, która nie byłaby dietą bogatotłuszczową.
Z tych czynników... Czy to jest punkt pierwszy, dieta?
Bezwzględnie, dieta. I po drugie też się okazuje, że wysiłek fizyczny, on sprzyja nie tylko układowi krążenia sercowo-naczyniowemu, ale sprzyja też wymiataniu niekorzystnych rodników, które powstają w organizmie, które mają wpływ na karcenogenezę. Też dobry wysiłek fizyczny, ruch sprzyja też, ma działanie też w pewnym sensie nawet przeciwnowotworowe. Mhm.
Na sam koniec krótko chciałbym zapytać pana doktora o składkę zdrowotną na 2023 rok. Jak na razie, to się może zmienić, ale ta składka nie będzie od 1 lipca podwyższana. Czy to dobrze, czy to źle?
Oczywiście ktoś może powiedzieć, że tych pieniędzy na zdrowie nie ma za dużo w Polsce, chociaż musimy jednoznacznie przyznać, że ostatnich 5-7 lat to był bezwzględnie skok wydatków na zdrowie, rewelacyjnych. Wszystkie szpitale, służba zdrowia cała zyskała, nawet w sferze zarobków, część pracowników, nie wszyscy, ale pewne grupy pracowników zostały uprzywilejowane. I bardzo mi się wydaje, że oprócz powolnego podnoszenia składki zdrowotnej, co jest zapisane tutaj ustawowo, co nie budzi wątpliwości, będzie to się dokonywało, Ważniejsze jest pytanie, w jaki sposób te pieniądze racjonalnie przeznaczać. W jaki sposób sprawić,
że... Pacjenci pewnie chcieliby na technologie medyczne, tak żeby być lepiej leczeni.
Technologie medyczne to są często bardzo drogie. One są dostępne w Polsce. Tutaj jednoznacznie muszę powiedzieć, że jeżeli coś jest medycznie logiczne, jest to finansowanie, w Polsce nie ma jakiejś niszy. System opieki zdrowotnej, oczywiście możemy się buntować, że on gdzieś się miota, że nie wiadomo, jaki on jest, tak, ale dostępność do pacjentów, dla pacjentów jest poza może z wybranymi sytuacjami, to jest kwestia na dłuższą rozmowę, ale jest, nie powinniśmy być generalnie zrozpaczeni. Sytuacja opieki zdrowotnej przy takich kosztach, jakie są i takich nakładach, jakie są, jest, wydaje się, korzystna.
To ja już biorę słowo pana doktora i następnej naszej rozmowie zaproszę właśnie na tematy ekonomiki medycyny, byśmy porozmawiali. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był dr Szczepan Cofta. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
A państwu życzę dobrego, poświątecznego czasu. Kłaniam się, Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.